Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu. Po tej księdze na około 400 lat Bóg zamilkł. Nie przemawiał przez proroków. Nie komunikował swojego słowa Izraelowi. Następnym takim wydarzeniem było to, kiedy anioł przyszedł do Zachariasza w świątyni, aby powiedzieć o tym, że narodzi się Jan Chrzciciel. Jest to księga, która zaczyna się od słowa wyrok albo wyrocznia, więc brzmi tak bardzo sądowo. Związane jest to z sądem, z oskarżeniem. A jednocześnie mówiliśmy o tym, że zaraz później Bóg mówi: kocham was, pokochałem was. Więc jest to księga ojcowskiej troski i sądu, czyli takiego wychowania ludu Bożego. A jednak ten lud nie chce tam się dać wychować. Jak już to mówiłem, tak kolokwialnie mówiąc, pyskuje do swojego ojca, który ich kocha. Nie zgadza się z tym, co Bóg do nich mówi. Bóg jako ojciec przychodzi do zbuntowanych dzieci, które z wyrzutem mu odpowiadają na to, co on deklaruje. Tydzień temu Tomasz Piechowski prowadził nas przez tą dalszą część, gdzie czytaliśmy o zarzutach Boga, jakie miał do kapłanów, czyli tych, którzy stoją na czele ludu. I zaczął od kapłanów. Pan Bóg, myślę, dlatego, że jak wiadomo, ryba psuje się od głowy. Rozpoczął od przywódców i bardzo wyraźnie wykazał ich grzechy. I dzisiaj przechodzimy do fragmentu, gdzie Bóg zwraca się do ludu. I nie tylko Bóg będzie narratorem, bo też bezpośrednim narratorem w pierwszych kilku wersetach, od wersetu 10 będziemy czytali, będzie sam prorok Malachiasz. To ten, który jest częścią tego ludu i zwraca się jakby do swojego duchowego rodzeństwa, do swoich braci i sióstr. Więc on będzie się wypowiadał, a w 16 wersecie przemówi sam Bóg. Więc przeczytajmy Księgę Malachiasza, rozdział 2, wersety 10 do 16. To krótki fragment, może powstańmy do czytania Słowa Bożego. Czy wszyscy nie mamy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? Juda jest wiarołomny. Obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie, bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha, i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza, czynnie albo biernie, człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. A oto kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się On ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. I pytacie, dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twoją towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości, gdyż nienawidzę jej oddalania, mówi Pan, Bóg Izraela. Kto to czyni, okrył gwałtem swą szatę, mówi Pan zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Panie, prosimy, poprowadź nas teraz przez rozważanie Twego słowa, fragmentu trudnego, który dotyka takich rzeczy w naszym życiu, które rzeczywiście powodują wiele bólu. Prosimy Ciebie, Boże, o to, abyś wezwał nas do opamiętania, jeśli któraś z tych rzeczy jest naszym grzechem. Prosimy też, abyś poprzez opamiętanie wlał swoją łaskę. Prosimy Ciebie, Boże, o to, abyś strzegł nas w naszych relacjach z innymi, abyś strzegł nas od wiarołomstwa, abyś strzegł naszych małżeństw. Prosimy, pobłogosław nas i przez swojego ducha, przez swoje słowo dotykaj naszych serc i naszych dusz. Amen. Amen. Usiądźmy. Więc mamy tutaj siedem wersetów, które obnażają nam problemy tego ludu, do którego Pan Bóg w ojcowskiej trosce chciał się zwrócić. Werset 10 mówi o tym, że bezczeszczą oni przymierze między sobą nawzajem. Trzy razy to jest mowa o bezczeszczeniu trzech przymierzy. W wersecie 10 mowa o bezczeszczeniu przymierza między ludźmi. To znaczy kłócą się, nienawidzą się, walczą ze sobą, nie w porządku się zachowują. W wersetach 11 do 12 czytamy o tym, że bezczeszczą przymierze z Bogiem, poprzez bałwochwalstwo i małżeństwo z pogankami. I w wersetach 13 do 16 czytamy o tym, że bezczeszczą przymierza małżeńskie przez porzucanie swoich żon. Więc trzy takie aspekty. Niszczenie relacji między sobą nawzajem, niszczenie przymierza z Bogiem poprzez bałwochwalstwo i niszczenie przymierza relacji wewnątrz małżeństwa. Bardzo trudne tematy. I za każdym razem, kiedy do takich dochodzimy, uważam, że o to właśnie chodzi w kazaniach ekspozycyjnych, czyli takich, gdzie przerabiamy werset po wersecie, księga po księdze, bo są tutaj tematy, których sam sobie bym nie wybrał, żeby o nich mówić. To są trudne rzeczy. Trudno tych tematów dotykać. No ale są w Bożym Słowie. I przez to, że idziemy werset po wersecie, rzeczywiście trzeba o tym mówić, ustosunkować się do tego, co mówi Boże Słowo. Więc zaczynamy od pierwszego tematu, od którego rozpoczyna Malachiasz, czyli bezczeszczenia przymierza między ludźmi. Werset 10. Czytamy, czy wszyscy nie mamy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? Malachiasz zwraca się do ludu, którego jest częścią. Więc ta księga, jak już mówiliśmy, zaczyna się od tego, że Bóg jako ojciec przychodzi napomnieć swoje dzieci. I tutaj prorok Malachiasz jako jedno z tych dzieci zwraca się do swojego rodzeństwa. I zadaje dwa retoryczne pytania. Pierwsze, czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Odpowiedź brzmi, tak, mamy. Oczywiście, że mamy. Drugie pytanie, czy nie mamy jednego Boga, który nas stworzył? Odpowiedź brzmi, oczywiście, tak, jeden Bóg nas stworzył. Więc skoro tak jest, to dlaczego jako duchowe rodzeństwo się oszukujemy i bezcześcimy w ten sposób przymierze naszych ojców? Mamy zatem tutaj obraz dzieci, które kłócą się ze sobą. Dzieci jednego rodzica, od niego pochodzą, są tak samo przez rodzica kochane, są tak samo zaopiekowane, a walczą ze sobą. Znamy to z naszych domów, prawda? Właśnie. Dla rodziców to jest jedna z najsmutniejszych rzeczy, kiedy oglądają, jak dzieci bez sensu kłócą się między sobą i robią sobie przykrości. Dzieci, słyszycie? Jedno z najsmutniejszych rzeczy, kiedy widzimy, jak dzieci kłócą się i walczą ze sobą. I zamiast być dla siebie wsparciem, zamiast chronić siebie nawzajem, zamiast zabiegać o swoje dobro, traktują siebie jak wrogowie. I przymierze, o którym tutaj jest mowa, że w ten sposób walcząc między sobą bezczeszczą przymierze naszych ojców, jest to przymierze z góry Synaj, kiedy to Izraelici wychodząc z Egiptu przed Bogiem, który objawił im się na górze Synaj, przekazał im swoje prawo, Izraelici ze wszystkich plemion zobowiązali się do posłuszeństwa Bogu, który miał ich błogosławić, gdy będą to robić i karać, kiedy będą się staczać, kiedy będą iść w złą stronę. Więc oni wszyscy się przed Bogiem do tego zobowiązali. Boże, będziemy Tobie posłuszni. I jednocześnie nie tylko nie są Jemu posłuszni, ze sobą nawzajem walczą. Dlaczego te kłótnie i te walki między nimi są bezczeszczeniem tego przymierza? No bo kiedy jeden Izraelita krzywdził drugiego, kiedy oszukiwał, kiedy zdradzał, kiedy lekceważył, to nie był to tylko konflikt wyłącznie międzyludzki. To było złamanie również przymierza z Bogiem. Bo oni wspólnie przed Bogiem zobowiązali się do tego, że będą Bogu posłuszni. I jednym z elementów tego było kochać bliźniego jak siebie samego. Więc zdrada między Bożymi ludźmi jest równa zdradzie wobec Boga. Zdrada między Bożymi ludźmi jest równa zdradzie wobec Boga. Nie ma prawdziwej pobożności tam, gdzie jest krzywda bliźniego. I wiemy o tym dobrze z całego Pisma Świętego. Mówiło o tym już wielu przed Malachiaszem i czytamy o tym również w Nowym Testamencie. W pierwszym liście Jana, rozdziale 4, wersetach 20 i 21, 1 Jana 4, 20, 21, apostoł Jan mówi, kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Proste. Prosta prawda, oczywista prawda. Nie da się kochać Boga i nienawidzić człowieka. I tak jak rodzic nie cieszy się z przebywania w obecności jego dzieci, które nie szanują siebie nawzajem, bo tak jest, to żadna dla rodzica przyjemność przebywać z dziećmi, które się ze sobą kłócą, Tak jak rodzic nie bardzo chce słyszeć słowa kocham cię od dziecka, które przed chwilą gardziło swoim rodzeństwem, bo to brzmi jak puste słowa, tak podobnie jestem przekonany, że Pan Bóg nie przyjmuje chwały, jeśli ktoś z braci i sióstr pogardza innymi i gryzie ich i niszczy. I zachęcam każdego z nas z osobna i siebie samego do zastanowienia się nad tym, jak ja traktuję innych ludzi, innych wierzących w Kościele, ale też w mojej rodzinie, ludzi bliskich mi. Czy żyję tak, jakbyśmy naprawdę byli dziećmi jednego ojca? Czy nie ma w moim sercu zdrady, pogardy, obmowy, poczucia wyższości wobec innych, którzy są moimi braćmi i siostrami? Kościół to jest wspólnota przymierza. Bóg patrzy na to, jak się odnosimy do siebie nawzajem i nie łudźmy się, nie przyjmie naszej pobożności, jeśli lekceważymy siebie nawzajem. Sam Jezus o tym powiedział w kazaniu na górze. Jeśli składałbyś swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, to zostaw swój dar przed ołtarzem, to znaczy zostaw to nabożeństwo, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, i idź i pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. To są poważne wyzwania. To są poważne wyzwania. Więc bracie, siostro, czy twój syn, twoja córka, twój rodzic, twój brat, siostra mają coś przeciwko tobie? Czy zaszkodziłeś im? Szczerze i uczciwie zmierz się z tym. I załatw to, zanim przyjdziesz do Boga z czcią na ustach. Nic po takiej czci ojcu, gdy wargi, którego rzekomo chwalą, jednocześnie niszczą inne jego dziecko. Werset 10. Bezczeszczenie przymierza między ludźmi. Niszczenie. Niszczenie innych. W wersetach 11 i 12 czytamy o bezczeszczeniu przymierza z Bogiem poprzez bałwochwalstwo i małżeństwa z pogankami. To problem bardzo widoczny w księdze Nechemiasza. Nechemiasz też właśnie tym się zajmował, współczesnym Malachiaszowi. W wersetach 11 i 12 czytamy: Juda jest wiarołomny. Obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie, bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha, i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza, czynnie albo biernie, człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. Więc Juda, czyli to główne plemię Izraela w tamtym czasie, Juda jest wiarołomny. Wiarołomny oznacza zdradziecki, albo niewierny, albo cudzołożny. To są synonimy słowa wiarołomny. I dalej Bóg mówi, prorok mówi, obrzydliwości dzieją się w Izraelu. Zazwyczaj, gdy w Starym Testamencie pada słowo obrzydliwość, odnosi się ono do bałwochwalstwa. Nie zawsze, ale w większości przypadków obrzydliwość, kiedy Bóg mówi, że coś jest obrzydliwe, to jest to związane z bałwochwalstwem, z tym, że ktoś czci puste bożki. I to widzimy w rozwinięciu wersetu 11, że Juda zbezcześcił świętość Pana, bo pojął za żonę córkę obcego Boga. Czyli wziął, Izraelici brali sobie za żony kobiety, które czciły inne bóstwa, fałszywych bogów. Więc nie jest to problem etniczny, że brali żony, które nie były Żydówkami, to jest problem religijny, że brali te, które czciły inne bóstwa. I kobiety te ciągnęły serca swoich mężów do bałwochwalstwa. A faceci ci chcieli siedzieć trochę okrakiem na płocie. Z jednej strony zadowolić swoją żonę, która idzie gdzieś tam do świątyni, pójść razem z nią, do swojej świątynki. A z drugiej strony, jak czytamy w wersecie 12 i dalej, cały czas składać ofiarę Panu zastępów. Na dwa fronty żyć. Dlatego prorok tutaj woła, niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza. No to są bardzo mocne słowa. Niech Pan Bóg go stąd wyrzuci, innymi słowy. Więc pokazuje nam to, że Bóg nie akceptuje rozdwojonego serca. Ktoś nie może z jednej strony żyć w grzechu, a z drugiej strony wciąż składać ofiarę Bogu. Nie wystarczy religijna zewnętrzność, jeśli w sercu jest kompromis z bałwochwalstwem. I wiecie, drodzy, że miłość i chęć poświęcenia się dla drugiej osoby, którą się kocha, człowiek, który tak jest pełen pasji, miłości, potrafi czynić wielkie rzeczy. Czasami wspaniałe, ale czasami bardzo głupie, zrobione z miłości. Śpiewał niegdyś taki piosenka z czerwonymi włosami. Co zrobi z miłości? Myślę, że równie tyle wspaniałych rzeczy spotkało ludzi z powodu miłości, ile tragedii spotkało ludzi z powodu miłości. Najwyrazistszym tego przykładem jest król Salomon, najmądrzejszy człowiek w historii świata. Człowiek, który był naprawdę blisko Boga, zbudował mu niesamowitą świątynię, jeden z najpiękniejszych budynków, jaki kiedykolwiek był zbudowany w historii tego świata. Bóg posłużył się Salomonem, aby natchnąć go do napisania trzech ksiąg, które znajdują się w Piśmie Świętym i kilku psalmów. A mimo swej mądrości, mimo swej początkowej bogobojności, skończył tragicznie, czcząc również obce bóstwa. Rozumiecie, on zbudował świątynię dla Boga, do której chodził i jednocześnie czcił obce bóstwa. Dlaczego? Bo jego żony, właśnie służące obcym bóstwom, pociągnęły go za sobą. Więc jeśli Salomon się przed tym nie ustrzegł, to co dopiero z nami? Więc drodzy single, jeśli chcielibyście kiedyś wstąpić w związek małżeński, jeśli to planujecie, jeśli się o to modlicie, pamiętajcie, że wybór współmałżonka to nie tylko wybór tego, z kim będę żył, ale to wybór, z kim będę służył Bogu. Albo nie. Z kim będę służył Bogu. Albo i nie. To nie tylko wybór tego, do kogo się przytulę, ale też do kogo razem zwrócimy się w trudnych chwilach. Komu będziemy dziękować w chwilach radosnych. Więc wybierz mądrze. Wybierz mądrze. Natomiast dla nas wszystkich jest to pytanie o duchowe kompromisy. Czy są obszary mojego życia, gdzie ja próbuję łączyć oddanie Bogu z czymś, co go obraża? To pytanie pojawia się co jakiś czas w naszych kazaniach, ale ono musi się pojawiać, bo regularnie jesteśmy do tego kuszeni, regularnie w tym upadamy. Ja potrzebuję regularnie sobie zadawać to pytanie. Czy jest w moim życiu jakiś obszar, w którym ja jestem bałwochwalcą i coś innego zajmuje miejsce Boga? Albo czy nie coś, co Bogu się nie podoba? Potrzebujemy regularnie sobie to pytanie zadawać, badać, doświadczać samych siebie. Więc werset 10, bezczeszczenie przymierza ze sobą nawzajem. Wezwanie do tego, aby ludzie przestali walczyć ze sobą, a raczej okazywali sobie miłość. Wersety 10, 11 i 12 to bezczeszczenie przymierza z Bogiem poprzez bałwochwalstwo. I oliwy do ognia dolewa fakt, że oni brali za żony poganki. Nie tylko to, ale najpierw rozwozili się z żonami, czy porzucali żony, które były z ich narodu. Porzucali oni swoje żydowskie żony, rozwodzili się z nimi, bo teraz dokładnie o tym mówi Malachiasz w kolejnej części, aby wziąć sobie te poganki. Więc czytamy wersety 13 do 16. A to kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się On ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. I pytacie, dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twą towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu. I niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż nienawidzę jej oddalania, mówi Pan, Bóg Izraela. Kto to czyni, okrył gwałtem swą szatę, mówi Pan zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. W tych trzech wersetach jest kilka, czy czterech wersetach, kilka ważnych rzeczy, dużych rzeczy, które chciałbym teraz omówić. Trudnych, ale tak jak za każdym razem mam nadzieję, że pozostanę wierny temu, co mówi Boże Słowo. Jednocześnie chcę ostrożnie dobierać słowa, rozumiejąc różne zawiłości życiowe. Więc zacznijmy od tego, że małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą to jest Boży pomysł. To jest pierwsze, co w tym fragmencie widzimy. Małżeństwo między kobietą a mężczyzną to jest Boży pomysł. To Bóg wymyślił instytucję małżeństwa. Ustanowił ją od razu po tym, jak stworzył obojga ludzi. Adama i Ewę, kobietę i mężczyznę. Więc małżeństwo nie jest tworem kultury. Małżeństwo nie jest tworem czasów, jest tworem Bożym. To Pan Bóg małżeństwo wymyślił. Jak czytamy w wersecie 14, Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości. I dalej, ona była twą towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Więc małżeństwo jest wymyślone przez Boga. Po drugie, małżeństwo to nie jest jedynie umowa cywilna zawarta pomiędzy dwiema osobami, które się dogadały, że będą tworzyć małżeństwo. Widzimy tutaj, że w małżeństwo zaangażowane są trzy strony, nie dwie. Kobieta, mężczyzna i Bóg. który nie tylko jest pomysłodawcą czy stwórcą małżeństwa, ale jak mówi werset 14, jest też świadkiem tego małżeństwa. Nie wiem, jak widzisz swoje małżeństwo, jeśli w nim jesteś, ale Bóg powinien być nim traktowany jako postać absolutnie centralna, jako trzecia osoba w tym nowym jednym ciele, które powstało. Więc po pierwsze, Pan Bóg wymyślił małżeństwo, po drugie, on jest częścią małżeństwa, po trzecie, małżeństwo to przymierze. Małżeństwo to przymierze. Więc gdy przysięgamy sobie wierność, lojalność, miłość, dopóki śmierć nas nie rozłączy, to jest to coś znowu znacznie większego niż po prostu zawarcie umowy, niż wspólna zgoda. Zgoda, no to piątka. To jest coś znacznie większego. To, co czyni małżeństwo przymierzem, to właśnie obecność Boga w tym związku. Więc nie chodzi tylko o miłość, emocje czy fizyczną bliskość, ale też o duchową obecność i zobowiązanie wobec Boga. Więc w małżeństwie zachowujemy wierność, miłość, uległość, okazujemy troskę sobie nawzajem, to nie robimy tego tylko dlatego, tylko wtedy, kiedy tak akurat czuję, że tak dzisiaj to tak mocno kocham. Rozumiecie? Robię to, bo zobowiązałem się do tego przed Bogiem, nawet jeśli akurat w tym dniu jakoś tak emocje mi aż tak mocno nie towarzyszą jak zazwyczaj. Więc nie tylko ze względu na to, że się zobowiązałem przed moją żoną do tego, aby ją kochać, ale dlatego, że przed Bogiem zobowiązałem się, że będę ją kochał. Więc motywacją nie jest tylko ta druga osoba. Motywacją jest Pan Bóg, który jest świadkiem tego małżeństwa, przed którym to przymierze małżeńskie zostało zawarte. I kiedy tak patrzymy na przymierze, na małżeństwo, to zmienia to mocno obraz i znaczenie naszego zobowiązania. Dlatego też, idąc dalej w tym rozumowaniu, przymierza mają swoje konsekwencje przed Bogiem. Złamanie przymierza ma swoje konsekwencje. Na przykład, kiedy w Izraelu zawierano przymierze, w kilku miejscach w Biblii to widzimy, składano ofiarę, ale w taki niezwykły sposób. Rozcinano zwierzę na pół, dwie części tego zwierzęcia kładziono po dwóch stronach i obie strony, które zawierały przymierze, przechodziły między tymi stronami. Widzimy to na przykład, kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Oznaczało to, że ten, kto złamie przymierze, Pan Bóg ma zrobić z tą osobą to, co zrobiono z tym zwierzęciem. Rozumiecie? To jest, no, mocny obraz. I tutaj czytamy o tym, widzimy, że Izraelici porzucali swoje żony, aby brać poganki. Czytamy o tym u Nehemiasza, jak już mówiłem. I uważali, że w sumie to wszystko jest w porządku. I łamali swoje przymierze małżeńskie zawarte przed Bogiem, i uważali, że wszystko jest okej. Okay. Chodzili do świątyni, jak gdyby nigdy nic. I jak pokazuje nam werset 13, konsekwencje tego, że porzucali swoje żony, było to, że Pan Bóg nie przyjmował ich ofiary. I oni to naprawdę przeżywali. Werset 13, zraszacie łzami ołtarz Pana. Płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się On ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnie darów z waszych rąk. Więc to byli ludzie naprawdę przejęci Panem z jednej strony. Płaczący przed ołtarzem. Ale ich niewierność swoim żonom postawiła między nimi a Bogiem ścianę braku błogosławieństwa, braku wysłuchanych modlitw i przebaczonych grzechów. I płaczą oni przed ołtarzem Pana, ale ich modlitwa nie zostaje wysłuchana, bo złamali przymierze. I ktoś mógłby powiedzieć, a to starotestamentowe rzeczy. Teraz w Nowym Przymierzu jest inaczej. Nie jest. I Nowy Testament też o tym mówi. To, jak prowadzimy nasze małżeństwa, ma swoje konsekwencje w niebie. Najpierw pozytywny aspekt tego, później negatywny. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, otwórzmy. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Pierwszy Piotra 3, przeczytam werset 1 i 2. Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Więc, drogie siostry, Bóg chce posłużyć się waszą bogobojną postawą w małżeństwie i tym, jakie jesteście wobec waszych mężów, aby pociągnąć ich do siebie. Modlimy się tutaj czasami o niewierzących mężów. Nawet dzisiaj słyszeliśmy tę modlitwę. Uchwyćcie się tego wersetu. Pan Bóg chce posłużyć się waszą bogobojną postawą wobec waszych niewierzących mężów, aby pozyskać ich bez słowa. To znaczy, aby przez wasze postępowanie oni zapragnęli przyjść do Boga. To jest niesamowita obietnica. Uchwyćcie się tej obietnicy i trzymajcie ją blisko siebie. Nasze, to jak żyjemy w naszym małżeństwie, ma swoje konsekwencje w niebie. To jest aspekt pozytywny, ale jest też negatywny. W tym fragmencie skierowany do mężów. Tak jak i w Malachiasza było to skierowane do mężów. Werset 7. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi, z żonami, umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. To znaczy, że mąż, który nie szanuje żony, ma w niebie poważny problem. Jego modlitwy doznają przeszkody. Jak to dokładnie działa? Nie mam pojęcia. Ale Słowo Boże jest bardzo jasne w tej kwestii. To, jak żyjemy w naszych małżeństwach, ponieważ są one przymierzami zawartymi przed Bogiem, On jest częścią tych małżeństw, ma ogromne znaczenie i niesie swoje konsekwencje duchowe. Tak było w Starym Testamencie, tak jest i w Nowym Testamencie. I zarówno w jednym, jak i w drugim widzimy nacisk położony jest przede wszystkim na odpowiedzialność mężów za to. Więc drodzy bracia, mężowie, bierzmy odpowiedzialność za nasze małżeństwa. Pan Bóg postawił nas jako przywódców w tych małżeństwach. Realizujmy to przywództwo przed Bogiem odpowiedzialnie. Później mamy werset 15. Dosyć trudny, bywa różnie tłumaczony. Czy nie jeden, czyli Bóg, ją, czyli żonę, dla niego stworzył z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden, czyli Bóg? Potomstwa Bożego. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Różnie ten werset jest tłumaczony, natomiast wydźwięk generalnie jest taki sam. To znaczy, że Pan Bóg chce, aby chrześcijańskie małżeństwo zadbało o to, aby wzbudzić potomstwo. Mało tego, nazywa te dzieci potomstwem Bożym. To wielkie słowa. Bardzo ciekawe określenie. I oczywiście niestety bywa tak w naszym świecie, że niektórzy bardzo chcą mieć dzieci, ale z różnych zdrowotnych względów nie mogą. Towarzyszą nam różnego rodzaju choroby, zmagamy się z różnymi problemami w naszych ciałach. Ale to nie o tych tutaj chodzi. Raczej chodzi o to, że małżeństwo powinno pragnąć dzieci. Nie jest powiedziane, ile tych dzieci. Nie chodzi o jak największą liczbę, ale też na pewno nie o jak najmniejszą. Nie jest powiedziane, jak szybko te dzieci mają być. Natomiast chodzi o to, aby pragnąć ich, aby mieć. Więc gdy Bóg stworzył małżeństwo, dał im dwa nakazy. Pamiętajcie, czyjcie sobie ziemię poddaną i rozmnażajcie się. W czasach Noego, po potopie, Bóg powiedział dokładnie to samo i nigdy tego nie odwołał. To jest dalej aktualne. Kiedyś wdałem się w dyskusję dosyć dużą na ten temat, jak mieszkałem w Warszawie i trochę ludzi się na mnie obraziło, jak powiedziałem, że chrześcijańskie małżeństwo, jeśli celowo nie chce mieć dzieci, to jest to grzechem. Bo wymówki były takie, no a co jeśli się urodzi chore? A tak się ten klimat tego świata zmienia. Co jak, jeśli ono będzie żyło w strasznych warunkach tutaj? A co jak będzie, przyjdzie wojna, jak ono się urodzi? I tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Wymówkami było to, był strach, czy brak zaufania Bogu, że Pan Bóg poprowadzi. I tak czytamy tutaj, że małżeństwo powinno zabiegać o potomstwo, powinno szukać tego, aby w ich życiu pojawiły się dzieci. Bóg powołał małżeństwa do różnych celów, natomiast jednym z podstawowych jest, jeśli to możliwe, wzbudzenie potomstwa. Bóg o tym tutaj mówi wyraźnie. Najwidoczniej w tym pierwotnym kontekście Malachiasza ci Izraelici brali sobie z żony Żydówki, nie chcieli mieć dzieci, no właśnie może dlatego, że to były małżeństwa zaaranżowane przez rodziców, więc mieli od razu taki plan, żeby z tą żoną szybko się rozwieść i wziąć sobie jakąś pogankę. Rozumiecie? To straszne myślenie. Natomiast ma to pewne przełożenie również i na nas. I całość kończy się w wersecie 16. Gdzie Bóg mówi, gdyż nienawidzę jej oddalania. Albo wprost niektóre tłumaczenia mówią, gdyż nienawidzę rozwodu, mówi Pan Bóg Izraela. Kto to czyni, okrył gwałtem swą szatę, mówi Pan zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Nienawidzę jej żony oddalenia. Dlaczego? No bo rozwód to nie jest tylko ludzka decyzja. To jest gwałt na jedności, którą on sam ustanowił. I oczywiście rozwód to jest sama końcówka Nie chodzi tutaj jedynie o ten prawny akt rozwodu. Tu chodzi o to wszystko, co jest związane wcześniej, z niszczeniem małżeństwa. To jest problem. Rozwód to jest sama końcówka. Więc prorok używa nawet obrazu okrycia szaty gwałtem. To znaczy, że ktoś, kto porzuca, nie dba, kto nie troszczy się o swoje małżeństwo, przeobleka się w przemoc wobec tego, co święte i tego, co ustanowił Bóg. Kiedy w wersecie 16 Bóg mówi nienawidzę jej oddalenia albo nienawidzę rozwodów, to mocne słowa. Niektórzy mogą to odebrać jako policzek, szczególnie ci, którzy sami przez to przeszli. Ale musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg nie mówi tego po to, żeby dołożyć cierpienia osobom, które same przez to przeszły, przez rozwód. Bóg nienawidzi rozwodu nie dlatego, że nienawidzi rozwiedzionych. Rozwiedzieni nie są drugą kategorią. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że to po prostu powoduje tyle cierpienia. Wręcz przeciwnie, Pan Bóg mówi, że jest blisko tych, których bliski jest Pan skruszonym w sercu, a utrapionych na duchu wybawia. Myślę też, że jeśli ktoś został porzucony, skrzywdzony w małżeństwie, to Pan Bóg rozumie porzucenie i zdradę. Pan Bóg sam, będąc w ciele, Syn Boży, został zdradzony przez swój lud. Został zdradzony, oszukany przez swojego przyjaciela. Bóg wie, co to znaczy cierpieć. Bóg wie, co to znaczy zostać oszukanym, zdradzonym przez tych, których się kocha. Bóg nienawidzi rozwodu, bo wie, jak wiele cierpienia on niesie. Wie, że rozrywa więź, która miała być przymierzem. Wie, że zostawia blizny. Że to boli nie tylko męża i żonę, ale to boli dzieci, to boli rodziny, to boli wspólnoty, zbory, to boli całe społeczeństwa, kiedy małżeństwa upadają. Dlatego te słowa mają nas ostrzec i powstrzymać przed lekkomyślnym niszczeniem małżeństwa. Ponownie, nie chodzi jedynie o finał prawny rozgrywający się w sali sądowej. Chodzi o to wszystko, co dzieje się również wcześniej, co jest związane z oddaleniem się od siebie małżonków. I rozwody to trudny temat, wiemy o tym. Jedno z najdramatyczniejszych rzeczy, przez to, jakie może przychodzić człowiek w swoim życiu, to rozwód. Pismo Święte daje nam dwie wyraźne możliwości rozwodu i powtórnego małżeństwa. Jak rozumiem, jest to zdrada małżeńska i jest to porzucenie przez niewierzącego małżonka. To są dwa wyraźne przykłady. Ale życie jest skomplikowane. Mamy przemocowe, agresywne zachowania. Mamy trwanie jednego z małżonków na przykład w wyniszczającym nałogu. Różnie się życie układa i nie chcę tutaj z zakazalnicy roztrząsać tych spraw. To są trudne rzeczy. Jeśli ktoś chce o tym porozmawiać, możemy porozmawiać po nabożeństwie. Może warto byłoby poświęcić temu tematowi jakieś dodatkowe spotkanie, jeśli ktoś byłby chętny. Natomiast chcę powiedzieć, że do rozwodu zawsze prowadzi łamanie jedności jednej lub obu ze stron w małżeństwie. I to jest właśnie ten problem. Ale chcę też wnieść nadzieję. Nie chcę zakończyć tylko takim ostrzeżeniem, takim minorowym tonem. Jeśli jesteś osobą, która została opuszczona przez małżonka, to Bóg nie widzi ciebie przez pryzmat rozwodu, tylko przez pryzmat swojej łaski w Chrystusie. To historia, która nie kończy się na rozpadzie małżeństwa. Bóg jest wiernym oblubieńcem, który nigdy nie zostawia swojego ludu. Jezus sam powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To jest obietnica, która stoi ponad naszą ludzką niewiernością. Więc kiedy Bóg mówi, nienawidzę oddalenia, to słuchajmy tego nie tylko jako potępienia dla tych, którzy cierpią z powodu cudzej winy, ale słuchajmy tego jako ostrzeżenia dla nas wszystkich, byśmy nie lekceważyli daru, jakim jest małżeństwo, ale pielęgnowali je i byli tak blisko siebie, jak to możliwe. Nie bądźmy też prędcy w osądzaniu cudzego małżeństwa. Każdy, kto jest w małżeństwie dłużej niż przez miesiąc miodowy, wie, jakie to bywa trudne. Więc jeśli dopuściłeś się złamania któregoś z tych przymierzy z ludźmi, z Bogiem, z małżonkiem, a każdy się dopuścił, to chcę zakończyć łaską i zachętą. Pewnym obrazem, który usłyszałem niedawno, który dla mnie jest bardzo zachęcający. Na pewno kojarzycie, prawie wszyscy, może dzieci nie, ale płyty winylowe. Takie plastikowe, z rowkami. Kiedy igła przesuwa się po tej kręcącej się płycie gramofonowej, na podstawie wyżłobionych właśnie rowków, odgrywa muzykę. I każda taka płyta jest odbiciem od matrycy, która jest w fabryce. Wyprodukowano oryginalną płytę, na niej zapisano muzykę, a każda kolejna płyta od niej była odbijana. I te kolejne kopie wskutek używania, wskutek tego, że ta igła się tam przesuwa, niszczą się i rysują. I po jakimś czasie nie grają muzyki zgodnie z zamierzeniem autora czy z zamierzeniem producenta. Ich jakość robi się coraz słabsza. A czasami jest nawet tak, że płyta zacina się w jakimś miejscu i przeskakuje. I gra w kółko tą samą melodię, ten sam zapętlony fragment. I myślę, że my jesteśmy często jak właśnie taka niedoskonała płyta. Idealną matrycą jest Pan Bóg, który stworzył ludzi na swój obraz i na swoje podobieństwo. My mamy odbijać Jego, to jest Jego zamiar, kiedy nas stworzył. Powinniśmy odzwierciedlać Jego doskonałość. Natomiast przez życie nasza grzeszność niszczy nas. I są czasami takie grzechy czy wydarzenia w naszym życiu, które bardzo mocno tę płytę niszczą, bardzo mocno ją rysują. I czasami to jedno wydarzenie potrafi zaciąć tą płytę. Żyjemy w tym grzechu, który powtarza się w kółko w naszym życiu. Albo może wydarzył się on raz kiedyś, kiedy zostaliśmy skrzywdzeni, albo my kogoś skrzywdziliśmy, ale regularnie nam się to przypomina i żyjemy w takim poczuciu winy, albo w żalu, albo w braku przebaczenia. I ta płyta w kółko zacięta. Tam się właśnie nie kręci, ale powtarza w kółko to samo. I taka płyta sama się nie uleczy. Ta płyta nagle nie zaskoczy i nie pójdzie sama dalej. Tam musi przyjść ktoś z zewnątrz, kto tę igłę przestawi, aby ta płyta mogła grać dalej. I nawet jeśli gra dalej, ona wciąż ma tę skazę na sobie, ale może grać dalej. I wierzę, że to właśnie czyni Jezus Chrystus i to właśnie czyni Ewangelia. To właśnie czyni Chrystus, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy wyznajemy Jemu swoje grzechy, kiedy rozumiemy, że On jest naszą jedyną nadzieją na zbawienie. Pomimo wszystkich grzechów, których się dopuściliśmy, albo wszystkich grzechów, których doświadczyliśmy, również wyrządzonych przez innych, które często gdzieś tam zapętlone odzywają się w naszym życiu, to On jest jedynym, który może przyjść z zewnątrz i przestawić tą igłę, aby ta płyta grała dalej. Ta rysa wciąż pozostaje. On nie obiecuje tego, że zabiera wszystkie konsekwencje. Konsekwencje często pozostają z nami. Żyjemy w świecie poddanym grzechowi. Ale można grać dalej. Ale można grać dalej. I jestem przekonany, że tak jest właśnie z tymi wszystkimi przymierzami, które myśmy złamali jako ludzie. Że jedynym, co może przynieść ci ukojenie i pozwoli iść dalej, to złapanie się Chrystusa. Przyniesienie Mu swojej przeszłości. Wyznanie Mu swojego grzechu, swojego zranienia, swojego cierpienia, przyjście z Nim, z tym do Niego. To, że On umarł, zrozumienie tego, że On umarł za ten grzech, On umarł za każdy grzech, On nie brzydzi się żadnego grzechu i nie wstydzi się żadnego grzechu wziąć na siebie. On może cię uwolnić i dać ci pokój. Przesunąć igłę na tej płycie wygrała dalej. Konsekwencją tego będzie zmierzenie się z własnym grzechem. Będzie wyznanie go tym, których się skrzywdziło. Jeśli możliwe, próba naprawy tego, może przebaczenie komuś, kto ciebie skrzywdził, co może być niesamowicie trudne i nigdzie nie jest powiedziane, że będzie łatwe, ale jesteśmy wezwani do tego, aby to zrobić. Jezus chce to zrobić. Tylko On może tę igłę na płycie przestawić. Natomiast nie zrobisz tego sam. Płyta sama się nie naprawi. To musi zrobić ktoś z zewnątrz. Więc chcę zakończyć wezwaniem. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Po pierwsze, stań w prawdzie na temat swojego życia, swojej grzeszności, może swoich zaniedbań, wobec siebie, swoich najbliższych, może wobec kogoś innego. Stań w prawdzie, zmierz się z tym. Przyjdź z tym do Chrystusa, jeśli rozumiesz to, że nie potrafisz sobie sam z tym poradzić, a nie potrafisz, obiecuję Ci, że nie potrafisz, a On weźmie to na siebie. Z wiarą zawołaj do Niego. A wierzę, że On może uleczyć to, co w swoim życiu zostało zranione. Albo zranienia, których ty sam dokonałeś w życiu innych ludzi. Te rysy wciąż pozostają, ale muzyka gra dalej. Więc drodzy, pielęgnujmy przymierza zawarte przed Bogiem ze sobą nawzajem, w naszym zborze, w naszych rodzinach. Pielęgnujmy przymierze z Nim, opamiętując się z jakiegoś bałwochwalstwa czy wiarołomstwa. Pielęgnujmy przymierza w naszych małżeństwach, zabiegając i troszcząc się o to, aby były to zdrowe małżeństwa, które będą zachętą dla innych. I pamiętajmy, że jest nadzieja na przebaczenie każdego grzechu w osobie Jezusa Chrystusa. Amen.